Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, wersety od 40 do 47. Wielu też, innymi słowy, składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. To jest Słowo Boże. Jak wyjechałem do zagranicę, do Anglii i tam przepracowałem jakiś czas, to dosyć szybko mogłem zaobserwować różnicę, jaka panuje w pracy w Anglii, czy jaka panowała, a atmosfera pracy w Polsce. W Polsce, prawda, jak człowiek się zatrudnia, to dostaje swój zakres obowiązków. To jest jego odpowiedzialność, z której musi się wywiązać, ale jest tak, że pracodawca czy zwierzchnicy zwykle przyjmują taką postawę: pracuje tutaj, to ma robić wszystko, co mu każe. Tak? Nieważne, że ma taki zakres obowiązku, a rzecz, którą mu każe to zrobić, nie leży w jego zakresie obowiązków, to nic. On ma być złotą rączką tak zwaną, czyli jak trzeba żarówkę zmienić na suficie, prawda, to on ma to zrobić. To jak mu każe, to ma to wykonać, mimo że on się zajmuje wprowadzaniem danych do komputera. Natomiast w Anglii, przynajmniej w tej firmie, w której pracowałem, było tak, że miałem swój zakres obowiązków i mogłem się skupić tylko na tym zakresie, na tym, co należało do mnie. Nic innego już mnie nie obchodziło i nikt nie wchodził mi na głowę z rzeczami, które nie należały do mnie. Po prostu każdy wiedział, co należy do jego obowiązków i nikt nie próbował narzucić czegokolwiek. Więc nikt nie oczekiwał ode mnie, że ja zrobię coś więcej. Jeżeli słyszałem o takich sytuacjach, że oczywiście my Polacy jesteśmy narodem zdolnym i szybko podejmujemy inicjatywę, prawda? I był w związku z tym problem, bo nagle Polacy, no, przypaliła się żarówka, no to człowiek odchodził z linii produkcyjnej po to, żeby szybko żarówkę zmienić. I coś, jak to się kończyło, dostawał ochrzan, bo robił coś, co do niego nie należało. I gdyby był jakiś wypadek, no to byłby problem dla tego Polaka, bo robił rzeczy, które do niego nie należały. Więc ta znajomość swojej odpowiedzialności, zakresu swojej odpowiedzialności i skupianie się tylko na tym uwalnia nas od frustracji. Ja pamiętam, jak to było dla mnie frustrujące, kiedy pracowałem w dziale informatycznym, ale też byłem człowiekiem, czy cały dział informatyczny w zasadzie, no, tam moja grupa była grupą ludzi od wszystkiego. Czyli jak trzeba było przenieść jakieś meble, to przychodzili do nas, do informatyków. No i nie było, że się nie zgadzasz. Po prostu trzeba było to przenieść. Więc to było frustrujące. I na pewno tak się czujemy, prawda, w naszych firmach, kiedy no, ludzie przychodzą do nas z rzeczami, które nie są w naszych odpowiedzialnościach. Więc jeżeli możemy się skupić na tym, na czym powinniśmy, to nas uwalnia, odciąża. Nie jesteśmy sfrustrowani, tak? Być może nie jesteśmy sfrustrowani, ale to jest uwalniające. I istotne właśnie jest, żeby znać ten swoje miejsce, swoją odpowiedzialność. I ten fragment można podzielić na trzy części. Wersety od 40 do 42. Tak można generalnie powiedzieć, widzimy, jak powstał pierwszy kościół chrześcijański. Wersety 43 do 47 widzimy, jak funkcjonował ten pierwszy kościół chrześcijański. I trzecia część, werset 47b, czyli ta druga część tego wersetu, mówi nam, dlaczego rozwija się Kościół pod względem liczebnym. Więc zacznijmy od punktu pierwszego, od początku. Wersety 40-42. Może jeszcze raz przeczytam. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Jest dzień Pięćdziesiątnicy, Piotr głosi Ewangelię. W Jerozolimie ogromny tłum zebrał się i słucha Piotra, który wzywa Żydów do upamiętania się i do wiary w Jezusa Chrystusa. Wersety mówią nam, że około 3000 ludzi zostało przyłączonych tego dnia do kościoła, więc tam musiało być dużo więcej tych ludzi. Czyli spory tłum się zebrał. Zostało pozyskanych tego dnia około 3000 dusz. Co to znaczy? Oznacza to, że około 3000 osób przyjęło słowo, przyjęło Ewangelię, którą głosił Paweł. To znaczy, że około 3000 Żydów uwierzyło w Pana Jezusa Chrystusa i na znak tej wiary przyjęło chrzest w Jego imieniu. Inaczej można powiedzieć, że 3000 Żydów, czy około 3000 Żydów stało się chrześcijanami. I te wersety pokazują nam, jak człowiek staje się chrześcijaninem. Czy co to znaczy stać się chrześcijaninem? Człowiek musi po pierwsze przyjąć słowo, musi upamiętać się, odwrócić się od grzechu i musi uwierzyć w Jezusa Chrystusa, położyć całą wiarę, całe zaufanie w Jego doskonałej ofierze za grzech. Musi położyć zaufanie w tym, że On jest Chrystusem, że On jest Panem. Musi znaleźć ratunek w osobie Syna Bożego. A potem powinien dać wyraz tej wierze poprzez chrzest, poprzez zanurzenie. Ale to nie koniec. Ponieważ widzimy, że ci, którzy zostali pozyskani, trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwach. Czyli jest pewien porządek, jeśli chodzi o stanie się chrześcijaninem, o bycie chrześcijaninem. Najpierw jest wiara w Jezusa Chrystusa, później jest chrzest i w końcu aktywne włączenie się w życie Kościoła. Pytanie, czy trzeba być ochrzczonym i włączonym do Kościoła, by być zbawionym? I odpowiedź brzmi nie. Człowiek jest zbawiony wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Chrzest, ani tym bardziej członkostwo w jakimś kościele chrześcijańskim nie zbawia. Ale trzeba powiedzieć, że to wskazuje na to, że chrzest i włączenie się w życie Kościoła jest wynikiem wiary, która jest, te rzeczy są następstwem wiary. Przez chrzest publicznie wyznajemy naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, w chrzcie utożsamiamy się z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. Pan Jezus nakazał, aby ci, którzy uwierzyli w Niego, zostali ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A ci, którzy jednoczą się z Chrystusem, stają się członkami Jego ciała, którym jest Kościół. Więc stanie się chrześcijaninem niesie za sobą chrzest oraz aktywne włączenie się w życie Kościoła. To jest trwanie w nauce apostolskiej, w łamaniu chleba, we wspólnocie i w modlitwach. Inaczej można powiedzieć, że jest to uczniostwo. Chrześcijanin uczy się naśladować swojego mistrza. To jest to, co niesie ze sobą bycie chrześcijaninem. To w tym mamy wypełnienie tego wielkiego posłannictwa z Mateusza 28:18-20. Kiedy Jezus powiedział: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Więc jeżeli nie ma osobistego nawrócenia się do Jezusa Chrystusa, to nawet to, że zostaliśmy ochrzczeni, czy też to, że jesteśmy członkami Kościoła, który określa się jako chrześcijański, nie czyni z nas chrześcijan. Człowiek staje się chrześcijaninem, kiedy odwraca się od swojego grzechu i przez wiarę naśladuje Jezusa. Wiara prowadzi do chrztu i do uczniostwa, które realizuje się w Kościele. W ten sposób zostało pozyskanych około 3000 dusz. I tak w dniu Pięćdziesiątnicy powstał w Jerozolimie pierwszy chrześcijański kościół. Jak funkcjonował ten kościół? To jest druga część naszego wiersza. Wersety 43 do 47. dodatkowy fragment, który rzuca światło też na to, co jest opisane tutaj, możemy znaleźć w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale 32 do 37 wiersza. Więc w tym naszym fragmencie są wymienione elementy różne. Po pierwsze wspólnota, że Kościół chrześcijański funkcjonował jako wspólnota. Powierzali sobie nawzajem nie tylko siebie, ale też i to, co mieli, czyli swoje majątki. Po drugie, dbano o biednych. Dbano, by nikt nie cierpiał niedostatku, ale żeby każdy miał co jeść i w co się ubrać. Była gotowość, by sprzedawać swoje domy czy ziemię. I w tym kontekście należy rozumieć tą wspólnotę. Że to nie było tak, że ja teraz mogę sobie iść do czyjegoś domu i wziąć to, co do tej osoby należy. Nie, była wspólnota po to, żeby zabezpieczyć biednych. I ludzie ofiarowali nawet swoje majątki, czy domy sprzedawali, żeby właśnie zabezpieczyć potrzeby biednych, którzy byli w kościele. Dalej, codziennie spotykali się w świątyni oraz w domach. W świątyni spotykali się, by słuchać nauczania i modlić się. W domach spotykali się, by spożywać wieczerzę pańską oraz by razem spędzać czas i jeść wspólnie i wspólnie chwalić Boga. Jak to mogło wyglądać? Pewne wskazówki można znaleźć w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale. Oprócz tego czytamy, że Kościół cieszył się przychylnością całego ludu. I ostatnia rzecz, jaką się dowiadujemy o tym, jak funkcjonował Kościół, jest, że Kościół rozwija się, rósł pod względem liczebnym. Każdego dnia przybywało nowych wiernych czy wierzących. Więc pytanie, dlaczego tak się działo, że Kościół rozwija się pod każdym względem? Też nie pod każdym, pod względem liczebnym. Więc tekst nasz mówi, że Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Więc nie ma żadnych wątpliwości. Tekst jasno mówi, że Pan Jezus jest osobiście odpowiedzialny za pomnażanie, za przydawanie, za pozyskiwanie. Słowo, które jest tu użyte jako pomnażanie, tak? Pomnażał. Jest tym samym słowem, które zostało użyte w wersecie 41 jako pozyskanie. Więc Pan Jezus jest odpowiedzialny za budowanie Kościoła i to wynika, czy jest jasne, prawda, kiedy Piotr złożył wyznanie, kim jest Jezus, który możemy czytać w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, jest powiedział, że ja zbuduję Kościół mój, tak? Jezus buduje Kościół. W innym miejscu, na przykład w pierwszym liście do Koryntian, w 3 rozdziale, 6 wierszu, Bogu jest przypisane danie wzrostu temu, co zasiane i podlane. Zatem ciężar budowania, przydawania, pomnażania czy wzrostu nie jest na człowieku, ale na Bogu. I to być może jest myśl, która uwalnia. To On dodaje nowych ludzi do Kościoła. Dlatego Jezus, zanim wysłał uczniów na cały świat, powiedział, że dana mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Dlaczego to zrobił? Ponieważ inaczej nie byłoby sensu wysyłać uczniów, jeżeli w ręku Jezusa nie byłaby cała moc. Bo po co wysyłać kogoś, jeżeli wiemy, że zawiedzie? Tak, to jest bez sensu. Nie byliby w stanie wykonać tego, z czym zostali posłani. Ponieważ tylko Bóg może zbawić człowieka, tylko Bóg może uczynić go nowym stworzeniem, tylko Bóg może dać mu nowe serce. Karol Spurgeon napisał: widzicie, że mamy przed sobą potężne dzieło, do którego sami w sobie jesteśmy całkowicie niezdolni. Żaden chrześcijanin nie może zbawić duszy, ani nikt z nas razem wziętych, wszyscy święci na ziemi i w niebie, nie może sprawić odrodzenia pojedynczej osoby. Tylko Bóg może zbawić człowieka. Powiedzieliśmy, że to przydawanie ma charakter nawrócenia. Człowiek odwraca się od swojego grzechu i w wierze naśladuje Jezusa Chrystusa. I Pismo Święte uczy nas, że odrodzenie jest dziełem Boga, a nie dziełem człowieka. Chociaż człowiek jest pewnym instrumentem, narzędziem w rękach Boga przy nawróceniu człowieka. Żeby człowiek mógł się nawrócić, najpierw musi się odrodzić. A potem do nawrócenia potrzebne jest zwiastowanie Ewangelii. To jest nasza odpowiedzialność. Ale żeby człowiek mógł uwierzyć Ewangelii, żeby mógł przyjąć Słowo, to już Bóg musi zadziałać w sercu tego człowieka. Musi go uczynić zdolnym do tego, by uwierzyć. Grzech sprawił, że człowiek jest martwy duchowo, że jest cielesny i że nie przyjmuje prawdy Bożej, ponieważ uważa ją za głupstwo. Bóg musi uczynić człowieka duchowym, aby mógł przyjąć słowo prawdy. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 1 rozdziale, w 19 wierszu mówi, że wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego i odnosi to do Boga. Wierzymy dzięki działaniu Bożej siły. W 2 rozdziale, 5 wierszu tego samego listu mówi, że Bóg wraz z Chrystusem ożywił nas. W 3 rozdziale, 17 wierszu apostoł Paweł modli się do Boga Ojca, by sprawił według bogactwa chwały swojej, aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach Efezjan czy Laodycejczyków, ponieważ tutaj jest to pod znakiem zapytania autorstwo. Ale to chrześcijan, więc Jan uczy nas w Ewangelii, w 1 rozdziale swojej Ewangelii, że ci, którzy wierzą w imię Jezusa, są ludźmi narodzonymi nie z cielesnej woli, ani z woli człowieka czy mężczyzny, ale są narodzeni z Boga. Bóg jest inicjatorem i wykonawcą tego narodzenia. Więc powiedzieliśmy, że odpowiedzialnością Boga, Pana Jezusa, jest przydawanie, pomnażanie, budowanie, dawanie wzrostu. Jaka zatem jest nasza odpowiedzialność? Najczęściej w odpowiedzi na to pytanie pojawia się następujące pytanie. To czy ja muszę robić cokolwiek? Ponieważ w końcu to Pan przydaje, a nie ja. Więc nic nie muszę robić tak naprawdę. Gdyby Piotr nie wstał i nie powiedział Ewangelii, to tłum, który się zgromadził, nie usłyszałby dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie i nie usłyszałby wezwania do wiary w Niego. A gdyby tu nie usłyszał zwiastowania Piotra, to 3000 osób nie uwierzyłoby w Pana Jezusa Chrystusa i nie zostałoby włączone do Kościoła. Gdyby Paweł nie wyruszył w swoje podróże misyjne, to nie powstałyby kościoły w Italii, w Grecji, w Azji. Jesteśmy w stanie zrobić to czy tamto, ponieważ do tego uzdolnił nas Bóg, ale nie jesteśmy w stanie zmienić ludzkiego serca. Więc nasza odpowiedzialność to jest zgłoszenie Ewangelii. Nie do nas należy dodawanie do Kościoła, dawanie wzrostu, ale do nas należy zwiastowanie Słowa. Apostoł Paweł mówi, zwiastowanie Ewangelii jest dla mnie koniecznością. Biada mi, jeśli bym jej nie zwiastował. I zwiastowanie Ewangelii jest też koniecznością dla nas. I biada nam, jeśli byśmy jej nie zwiastowali. Pan, któremu służymy, posłał nas do wszystkich narodów, abyśmy zwiastowali Jego śmierć i zmartwychwstanie, abyśmy wzywali do pojednania się z Bogiem, abyśmy wszystkich ludzi wzywali do pojednania się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. To nie znaczy, że teraz jak Świadkowie Jehowy musimy chodzić od drzwi do drzwi, pukać, nagabywać, męczyć ludzi, prawda, żeby tylko się zapisali do naszego Kościoła. Nie. Zwiastujemy Ewangelię na różne sposoby. Na różne sposoby. Czy to przez wieczór z Ewangelią, czy to przez nabożeństwo, czy przez stolik z literaturą, czy przez ulotki, a nawet przez osobiste świadectwo, czy też mnóstwo różnych innych aktywności. Wszelkimi sposobami wzywamy ludzi do upamiętania, do pojednania się z Bogiem. I w tym wszystkim jest pewne niebezpieczeństwo dla nas, jeśli stracimy z oczu tego, który jest najważniejszy. Jeżeli stracimy z oczu Chrystusa. Ponieważ bardzo łatwo jest wpaść w pychę z powodu tego, co my robimy dla Chrystusa. Co robimy dlatego, by głosić Jego Słowo. Jakże łatwo jest wzgardzić wszystkimi innymi, którzy tyle nie robią albo nic nie robią, by głosić Chrystusa. Ile razy już tak było, że Kościół z jakiegoś powodu, w związku z tym, że robił coś więcej niż wszyscy inni dookoła, to wpadał w pychę. gardził innymi, mówił, że my jesteśmy jedynym prawdziwym, my jesteśmy najlepszym kościołem. To samo można powiedzieć o ludziach, którzy wpadli w pychę z powodu tego, ile robili dla Jezusa. Nie mówią często, ile to kosztowało ich rodzinę, że się skupili na tym, co oni robią dla Chrystusa, a nie na swojej pozycji w Chrystusie, że są Jego dziećmi, czy dziećmi Bożymi przez Chrystusa. Ale chodzi o to, żeby nie wpaść w pychę z powodu tego, co się robi. Ponieważ są, jeżeli popatrzymy dookoła, są kościoły, które robią dużo więcej, a są kościoły, które robią dużo mniej. I żeby się nie wynosić z tego powodu, że jesteśmy w porównaniu z innymi lepsi, bo nie jesteśmy. Czy pamiętajmy na słowa apostoła Pawła, który powiedział, że nie ten, co sadzi, nie ten, co podlewa, jest kimś, ale ten, co daje wzrost, jest kimś. A wzrost daje Bóg i to On jest kimś. I to na Nim powinna skupiać się nasza uwaga. Nie powinniśmy się chlubić z tego, co my robimy, ale nasza chluba powinna być w Jezusie Chrystusie. Ten, co sieje i ten, co podlewa, otrzyma swoją zapłatę. Tego możemy być pewni. Ten, co sieje i ten, co podlewa, jest w stanie zrobić tylko tyle, ile da mu Pan. Dlatego Jan Chrzciciel w ogóle się nie przejął, kiedy przyszli do niego jego uczniowie i powiedzieli, że ten, o którym ty wydałeś świadectwo, on chrzci teraz więcej. Więcej ludzi do niego przychodzi niż do ciebie. Co Jan Chrzciciel odpowiedział? Tomek, cichutko proszę. Jan Chrzciciel odpowiedział: nikt nie może nic wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. I cieszę się, że tak się dzieje, ponieważ On, ten Chrystus, musi wzrastać, ja zaś muszę stawać się mniejszy. Jaką pokorą wykazał się Jan Chrzciciel? Chrystus musi wzrastać, ja zaś muszę stawać się mniejszy. Niech nasze serca właśnie będą takiej samej postawy, jaką miał Jan Chrzciciel. Niech nie wynoszą się nad innych, niech nie zbijają się w pychę. Pilnujmy się, żeby nie wzgardzić innymi kościołami czy innymi wierzącymi. Niech nasze serca będą pełne pokory, że to nie my, ale Pan sprawia, że to daje, przydaje i to jest cudowne w oczach naszych. Tym się będziemy chlubić, że to Pan zbawia. To, że Pan daje wzrost, pomnaża, pokazuje, że jesteśmy całkowicie od Niego zależni. Pan zbawia kogo chce i kiedy chce. Jest całkowicie suwerenny w swoim działaniu. Nie możemy go zmusić do tego, by zbawił kogoś. Ale trzeba podkreślić jedną istotną rzecz, że Bóg zbawia. Że Bóg zbawia. Już przed założeniem świata Bóg wybrał pewną grupę ludzi i przeznaczył ich do zbawienia, do synostwa w Chrystusie Jezusie. I to nam daje odwagę do ogłoszenia słowa. Ponieważ mamy pewność, że są tacy, którzy to słowo przyjmą. Ponieważ Bóg wybrał, przeznaczył do synostwa, to mamy pewność, że są ludzie, którzy to słowo przyjmą. I że ta praca, którą wykonujemy, nie idzie gdzieś w powietrze, nie jest pracą syzyfową, na próżno. Ale kiedy owoc tej pracy będzie widoczny? Nie od nas to zależy. Pewien baptystyczny misjonarz, który jest zwany ojcem misji zagranicznej, William Carey, wyjechał do Indii, by tam głosić Ewangelię. Dopiero po 9 latach swojej pracy zobaczył jednego człowieka, tubylca. To chodzi o to, żeby tubylcy się nawracali. Zobaczył pierwszego tubylca nawróconego. Dopiero po 9 latach. David Brainerd, zięć Jonathana Edwardsa, największego, można powiedzieć, teologa, jakiego Ameryka wyprodukowała, działał wśród Indian. 2 lata pracował wśród nich, jeździł, głosił, a to były dystanse do pokonania na koniu, konno. W dobrą pogodę, złą, te zimy tam nie były łatwe, ale on jeździł 2 lata. Kosztowało go to zdrowie i nic się nie wydarzyło. prócz dwóch czy trzech, dwoje czy trojga Indian, którzy się nawrócili, a on głosił dużo większej liczbie osób. Postanowił, że pojedzie ostatni raz, ostatni rok, bo zdrowie jego szwankowało i nagle ci Indianie się zaczęli masowo nawracać. Co się stało? Bóg tak sprawił. Ponieważ inni misjonarze, można jeszcze podać przykład, byli w jakimś miejscu i do końca swoich dni nie widzieli owoców swojej pracy. Ale ci, którzy przyszli po nich, żeli, co tamci zasiali, więc i żeli potężnie. Więc co to legionowa oczywiście. Mamy dużo lepsza nadzieja, prawda, że jednak będziemy widzieć w miarę szybko, czy to jest nasze pragnienie, prawda, żeby widzieć, że to, co siejemy, to, że też możemy siąć, że jest tego owoc. Ale ponieważ nie wiemy, kto jest wybrany, a kto nie, to nie roztrząsamy tego, nie wnikamy, ani nie zgadujemy, któż to może być. Głosimy wszystkim bez wyjątku, wzywamy wszystkich. Pan dał nam przykazanie, abyśmy kochali swojego bliźniego jak siebie samego. I każdy człowiek jest naszym bliźnim i chcemy dla niego jak najlepiej. Dlatego nie tylko powinniśmy mówić Ewangelię, ale także modlić się o to, by Bóg zbawił naszych bliźnich. Bóg w swoim słowie dał nam instrukcję, abyśmy modlili się o wszystkich ludzi, ponieważ to podoba się Bogu, jest to miłe przed naszym Zbawicielem, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Oprócz głoszenia Ewangelii, to właśnie modlitwa jest naszą odpowiedzialnością. I już kończę. Jako chrześcijanin, co robisz, gdy ci na czymś zależy, a na co nie masz wpływu? Czy mówisz, nie dbam o to, bo i tak się stanie wola Pańska, tak? Bóg jest suwerenny, zrobi jak będzie chciał. Odchodzisz i zostawiasz sprawę, zapominasz o niej. Jestem pewien, że tak nie jest. Tak jak już powiedziałem wcześniej, przykład z dziećmi, jak dziecko bardzo czegoś chce, to próbuje wszystkiego. Chwyta się wszystkiego, żeby to dostać. Płacze, krzyczy, tupie, znamy to, no nie. Rzuca się na podłogę, turla się, nawet czasami doprowadza się do wymiotów, żeby tylko osiągnąć to, co zamierzyło, to, czego pragnie, żeby dostać tą zabawkę. Jeżeli tobie na czymś naprawdę zależy, co jest poza twoim zasięgiem, to idziesz na kolana i wołasz do Boga. Tak to wygląda. I modlisz się, żeby Bóg odpowiedział na twoje wołania, twoją modlitwę. Suwerenność Boga wcale nie jest przeszkodą, by Bóg dał ci to, o co prosisz, jeżeli jest to zgodne z Jego wolą. Suwerenność Boga nie jest przeszkodą. Więc obyśmy byli jak te dzieci, w ten pozytywny sposób, że jeżeli na czymś nam naprawdę zależy, to nie będziemy tutaj tupać, nie będziemy się rzucać, nie będziemy robić tego rodzaju podobnych rzeczy, ale żebyśmy mogli całą naszą energię skoncentrować na modlitwie do Boga, na zanoszeniu błagań do Niego, dziękczynienia i modlitwy za ludzi. Wołajmy o ich zbawienie. Jest to rzecz, która absolutnie leży poza naszymi możliwościami i zdolnościami. Jeżeli Pan nie zbawi, to nikt nie zbawi. Pokazujmy naszą zależność, całkowitą zależność od Niego właśnie w modlitwie, w prośbach o zbawienie innych ludzi, o przydanie ich do Kościoła. Tylko On może to uczynić. O co się modlić? Może przelecę. Tak, na nowy rok. Ja przeczytam to za chwilkę. Tak, na nowy rok, żebyśmy mieli coś na jakieś punkty takie, o których żebyśmy mogli pamiętać przez cały rok. Pierwsze to, żeby Bóg był we wszystkim uwielbiony i wywyższony. I żeby chwała za wszystko, co dzieje się w Legionowie, płynęła do Niego. Żeby Bóg był uwielbiony we wszystkim i wywyższony. Po drugie, żeby Duch Święty nawiedził serca naszych słuchaczy i uczynił ich nowymi stworzeniami, żeby tchnął w nich życie. Czy to te osoby, które przychodzą na wieczór z Ewangelią, na nabożeństwa, czy też czytają literaturę, czy ulotki, czy poprzez osobiste rozmowy, to żeby Duch Święty nawiedził serca tych ludzi. Po trzecie, żeby Bóg przydał ludzi do tego kościoła, który tutaj powstaje w Legionowie, żebyśmy mogli widzieć owoc tej pracy, którą wykonujemy. I czwarte, ostatnie, żeby zachował nasze serca w pokorze, żebyśmy całkowicie byli zależni od Niego, żeby to było widoczne w modlitwach, uniżeniu i takim praktycznej pokorze. Amen.